Co to jest szemranie? Bo bluźnierstwo to łatwo zdefiniować. I z reguły jest wypowiadane głośno, a może nawet krzykliwie. A szemranie jest jak syk węża. Prawie niesłyszalne. I psalm dzisiejszy objaśnia nam, co jest istotą szemrania. Oszukiwali Boga swoimi ustami, kłamali Mu swoim językiem, ich serce nie było Mu wierne, w przymierzu z Nim nie byli stali, nie byli wierni. To jest istota szemrania. Istotą szemrania jest również pretensja, że Bóg źle prowadzi historię mojego życia, że mógłby to zrobić lepiej, ale robi to właśnie w taki sposób, który mnie zniesmacza, denerwuje, przygnębia, smuci. To jest istota szemrania. W powtórce z rozrywki była taka audycja w programie trzecim Polskiego Radia dawno temu. Jeden z aktorów, Friedman, śpiewał tak: bo dobry Bóg zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. I tym fachowcem, tym, który się niby zna na wszystkim, tą złotą rączką, w przeciwieństwie do Boga ma być człowiek, który to wszystko chce poprawić, bo nie akceptuje tego, co jest. W imię tego, co mogłoby być, choć nie wiemy, czy to w ogóle jest możliwe. Pan Bóg, kiedy planuje historię jednego człowieka, powiedzmy moją czy twoją, to planuje ją w ten sposób, że uwzględnia wszystkich pozostałych, a na pewno wszystkich, z którymi ja lub ty będziesz się w życiu spotykał. Bierze pod uwagę każdego. Nie zajmuje się tylko niektórymi. Ma na głowie wszystkich. Jako jedyna istota. No jest wszechmogący. I tylko On może udźwignąć ciężar, jaki stanowi dla Niego ludzkość. Każdy z nas. Warto sobie to uświadomić, że Bóg, planując twoje życie, uwzględnia także wszystkich pozostałych, z którymi się spotkasz. Jakbyś policzył osoby, które od kiedy masz świadomość, powiedzmy od 8 roku życia, do dzisiaj spotkałeś, powiedzmy, że jest to 1000 osób. Może więcej, może mniej. To Bóg, planując twoje życie, uwzględnił ten 1000 osób. Twoje uwarunkowania i ich uwarunkowania. Twoje możliwości i ich możliwości. Twoje potrzeby i ich potrzeby. Twoje słabości i ich słabości. Bóg bierze to wszystko pod uwagę. Nie jest prostą rzeczą prowadzić życie jednego człowieka. A większość z was otrzymało łaskę macierzyństwa i ojcostwa i wiecie, jak to jest, kiedy próbowaliście pokierować życiem jednego dziecka, a i tak zrobiło swoje, i tak postanowiło na swoim, i tak popełniło błędy. To teraz wyobraź sobie, jaką trzeba mieć mądrość, czułość, delikatność, żeby kierować życiem i jeszcze nie odbierać wolności. Bo bywa, że rodzice czasem odbierają dziecku wolność, zmuszają go do czegoś. A Pan Bóg w tym wszystkim zachowuje wolność każdego z nas. Takie to jest trudne. Izraelici po doświadczeniu wyjścia z Egiptu, opuszczeniu domu niewoli, co wydawało się niemożliwe, to jest pewien cud ich historii, po przejściu przez Morze Czerwone, co się wydawało niemożliwe, a jednak przeszli praktycznie suchą nogą, po przejściu już dużej części pustyni, już są bardzo blisko ziemi obiecanej. I wtedy tracą cierpliwość i wtedy zaczyna się szemranie. Wcześniej popełniali inne grzechy, na przykład zrobili sobie złotego cielca. A teraz zaczynają mówić przeciwko Bogu i Mojżeszowi. I mówią to mniej więcej, po coście nas wyprowadzili, wy, ty i Bóg. Obwiniony jest Mojżesz i Pan Bóg. Dzisiaj to będzie, że obwiniony jest Bóg i Kościół. Tak to współcześnie by było. Czy Bóg i papież. Pretensje dotyczą również manny, chleb z nieba. Mówią, że to pokarm mizerny. Mają dość manny. Już nie czują jej smaku, nie czują jej darmowości. Nie czują, że to Bóg ich karmi. Nie mają pól, nie mają ogrodów, nie mają domów. Pustynia z przodu, pustynia z tyłu, daleko w obie strony. I ten pokarm, który przychodzi im z nieba, nazywają pokarmem mizernym. Co to za życie? Z czego tu się cieszyć? Słyszałem to setki razy, jak mi ludzie mówili. Księdzu to łatwo mówić. Otóż niełatwo, po pierwsze. Jak nie wierzysz, to przyjdź tutaj i powiedz trzy zdania złożone do ludzi i zobacz, że to nie jest takie łatwe. Wcale nie jest łatwo mówić. Zwłaszcza, kiedy trzeba mówić trudne rzeczy. A bardzo często tak jest. I słyszałem, jak ktoś mówi, no z czego tu się cieszyć? I naprawdę nie ma żadnych powodów do radości? Wszystko jest na nie? Szemranie wynika z niezadowolenia. Bóg rozczarowuje. Historia nie jest taka, jakbyśmy chcieli. Nic nie jest takie. Nawet żona, którą sobie wybrałeś, nie jest taka. Czy akceptujesz ją w 100%? Kto ci wybrał żonę? Mamusia? Teściowa ci wepchnęła w twoje ramiona swoją córkę? Ksiądz proboszcz cię zmusił do ślubu? To był twój wybór. I bywasz też niezadowolony, bo rozczarowuje, bo nie spełnia oczekiwań, bo ma swoje słabości, wady. Mąż też. To działa w obie strony. Szemranie. bo życie jest inne, niż byśmy chcieli. Tworzymy sobie projekcje. Dawno temu ktoś mi powiedział, że największym źródłem mojego cierpienia będą moje projekcje, które będę sobie tutaj wytwarzał, jak pająk swoją nić pajęczą w kącie pokoju. Ale ja sobie tutaj tworzę projekcje, jak ma to wszystko wyglądać. Układam te wszystkie plany, a potem wszystko albo prawie wszystko jest inaczej, na odwrót. Jest nie tak, jakbym chciał. I faktycznie odkryłem, że to jest jedno ze źródeł mojego cierpienia. Dlatego staram sobie nie tworzyć projekcji. Na nic nie tworzyć projekcji. Uczę się przyjmować życie takim, jakim ono jest. Kościół taki, jaki jest. Polska taka, jaka jest. Ludzie tacy, takimi, jacy są. Siebie takim, jakim jestem. To jest bardzo trudne. To jest nawet najtrudniejsze, bym powiedział. Negacja jest łatwiejsza. Przekreślę. Patrz, że minus jest, pisze się krócej niż plus. A tak, jeden ruch. Na nie. Nie. I nie, i nie. I tak możemy tych minusów w swoim życiu postawić. Spróbuj postawić plus. Co jest na tak? Konsekwencją tego szemrania wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg zesłał na lud węże o jadzie palącym, o jadzie śmiertelnym. I kiedy zorientowali się, że mogą zginąć, zobaczyli związek szemrania z pojawieniem się tych węży. Bo one się tak nagle pojawiły, jak pojawiała się manna z nieba. I jedno i drugie zesłał Bóg, wyraźnie jest powiedziane. I mannę, i węże jadowite. Nie kto inny, tylko Bóg. I jedno i drugie było z miłości do tych ludzi. A oni odbierali, że ani manna, ani węże nie są z miłości. Manna to jest mizerny pokarm, a węże mają jad palący. W czym tu widzieć miłość? Człowiek, który jest przywiązany do swojego ziemskiego życia, każdy rodzaj zagrożenia, jakie się pojawi, traktuje jak przekleństwo. I nawet jak Bóg się upomina tym zagrożeniem, o jego duszę, o jego nawrócenie, nie odbiera tego jako upomnienie Boga. Przysłuchaj się swojemu szemraniu, ono jest ciche. Tego nie wykrzyczysz głośno. Czy krzyczałeś kiedyś do Boga na głos? Rzucałeś mu w twarz te wszystkie swoje zażalenia. A może należałoby tak zrobić? I nie pozorować, że wszystko gra, że się godzę ze wszystkim. Może należałoby tak wykrzyczeć raz porządnie Panu Bogu. W Dziadach jest taki bohater nazwany Konrad. I on mówi, tyś car, a nie Bóg. Tak mówi do Boga. Car, uosobienie wszystkich złych cech. Uosobienie tyrana. No i tak mówi, powiedzielibyśmy licencja poetyka, nie? Że jest to fabuła dramatu romantycznego. No ale może nie tylko jest to fabuła dramatu romantycznego, może faktycznie jest gdzieś w człowieku taka nuta, na której gramy swoje bluźnierstwa. A może strach przed karą sprawia, że nie wypowiadamy bluźnierstw, ale szemrzemy. Po cichu. Ewentualnie do zaprzyjaźnionej osoby. Przyjrzyjmy się naszemu szemraniu. To jest naprawdę ważne zobaczyć. Bo człowiek szemrzący nigdy nie jest człowiekiem radosnym, jest zawsze smutnym, jest niezadowolony ze swojego życia. I zaraża tym smutkiem innych. Smutna żona to prawdopodobnie smutne małżeństwo. Smutne matki prawdopodobnie będą przekazywać ten smutek swoim dzieciom. To są toksyczne matki. One tak o sobie nie myślą, że są toksyczne. Lęki przekazują dzieciom. Rozmowa z Nikodemem jest tutaj kluczowa. Jezus przypomina właśnie ten epizod z wężem miedzianym, bo Mojżesz, słysząc te wszystkie narzekania, dotarło to do niego, poruszyło go. I być może miał nawet taki dylemat, czy modlić się za tych ludzi, czy już zrezygnować z modlitwy, podarować sobie tę modlitwę. No i on nie zrezygnował, chociaż mówili przeciwko niemu. I modli się, bo mówią, wstaw się za nami do Pana. I wstawił się Mojżesz za ludem. To jest postawa dobrego pasterza. I się modli za ludzi, którzy się już nie modlą. Albo modli za tych, którzy szemrzą. Modli za tych, którzy bluźnią. Modli się. No i ten wąż miedziany, wystarczyło spojrzeć z wiarą, ale z wiarą. I to wystarczyło. Nie musieli nic szczególnego robić. Spojrzeć z wiarą. Nawet nie dotknąć. Spojrzeć. To wystarczyło. Widzimy więc, że ta droga do ziemi obiecanej Izraela i nasza droga do nieba jest pełna dramatycznych zwrotów akcji. Jest pełna napięć. To nie dzieje się w taki uładzony sposób, jak procesja liturgiczna, że idzie krzyż, za nią idą akolici, za akolitami idzie asysta, za asystą idzie ksiądz pod baldachimem, minie się Najświętszy Sakrament, a za Najświętszym Sakramentem idą wszyscy wierni i się modlą i śpiewają. Nie. To jest procesja liturgiczna. Ale życie jako wędrówka jest o wiele trudniejsza. Jest pustynia, jest wiatr przeciwny, jest fata morgana, są szakale, są skorpiony, jest pragnienie, jest głód, jest szemranie, jest wiele pokus. Nieprzypadkowo Apokalipsa mówi, przedstawiając liturgię baranka paschalnego, czyli tę liturgię, na którą jesteśmy zaproszeni, żeby w niej wziąć udział kiedyś, że tłum z każdego pokolenia języka, ludu i narodu przychodzi i pada pytanie jednego ze starców, a ci kim są i skąd przyszli? Pada odpowiedź. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego utrapienia, wielkiego ucisku i opłukali swe szaty we krwi baranka i je wybielili. To są ludzie po przejściach. Jak pójdziemy do nieba, to pójdziemy jako ludzie po przejściach, jako usprawiedliwieni grzesznicy. Nie jako niewiniątka, jako usprawiedliwieni grzesznicy, bo Jezus nas usprawiedliwia. Wielu nas oskarża, może ciebie nie, ale mnie w życiu wielu ludzi oskarżyło. Także o to, czego nie zrobiłem. I miałem dylemat, czy im przebaczyć. Naprawdę miałem taki dylemat. Ale ostatecznie Chrystus dał mi tę łaskę, że mogłem przebaczyć i nie nosić urazów. A Jezus zawsze usprawiedliwia. Jeśli człowiek się oskarża, Bóg usprawiedliwia. Jeśli człowiek się usprawiedliwia, to ma swojego oskarżyciela. Więc życie jest tą wędrówką i zmierzamy do niebiańskiego Jeruzalem i będziemy po przejściach różnych. Są ludzie, którzy byli bardzo daleko i wracają. I są ci, którzy byli bardzo blisko, przed ołtarzem, a nawet za ołtarzem i odeszli. I wszyscy pójdziemy stanąć przed Bogiem. Co On z nami zrobi? Nie wiem. Ufam, że nas przyjmie. To jest Jego największe pragnienie, abyśmy my byli tam, gdzie On. Nie ma większego pragnienia Boga. Cała historia, którą uruchomił, historia zbawienia, od stworzenia człowieka do dzisiaj i do końca świata, ma jeden cel. Wyobraź sobie, że wszystkie działania Boga mają tylko jeden cel. Nie żeby nam było szczęśliwie na ziemi, przyjemnie i w ogóle, żebyśmy się czuli wspaniale. Nie. Cel jest inny. Mamy osiągnąć życie wieczne. I jeśli osiągniemy, to znaczy, że cała ta historia miała sens. Nawet jeśli były takie rzeczy jak szemranie. Nawet jeśli był złoty cielec kiedyś. Nawet jeżeli było bałwochwalstwo. Nawet jeżeli żeśmy odchodzili od przymierza. Nawet, jak mówi psalmista, nasze serce było niewierne. I kłamaliśmy Bogu naszym językiem. Nawet jeśli to wszystko się wydarzyło. Ale jeśli dojdziemy do nieba, ta historia miała sens. Ale jeśli nie dojdziemy, zawsze jest takie ryzyko, to znaczy, że to była historia pomyłek, która zaowocowała rozczarowaniem ostatecznym. Bo myślę, że piekło to jest największe rozczarowanie z możliwych, że człowiek się tam znalazł. Pan Bóg ma jedno pragnienie, wielkie. I tym pragnieniem się kieruje, kierując losami każdego z nas. Bo chce, żebyś trafił do nieba, ale żeby twój sąsiad również i żeby twój nieprzyjaciel także. I ten, który jest zupełnie obojętny, żeby również trafił do nieba. I ten, który wątpi, żeby on też trafił do nieba. Żeby wszyscy tam poszli. Takie pragnienie Boga. Zobacz, jakie ono jest wielkie. Tylko Bóg może mieć takie pragnienie, bo ma takie serce. Bo jest cały miłością. Tylko Bóg może mieć takie pragnienie, które uwzględnia każdego. Moje pragnienia nie uwzględniają każdego. Twoje też. Jakbyś tak sobie policzył, ilu ludzi uwzględniasz w swoich planach, to wyjdzie, że ty, mąż, ona, dzieci, może wnuki, może jeszcze ktoś. 10 osób. 15. I to jest wszystko. Tylko oni cię tak naprawdę obchodzą. A inni obchodzą Pana Boga. Amen.